Instrumenty z duszą. Zaprasza Wiktoria Zielińska. Teoretycznie mówi się, że instrumenty z duszą to te, które posiadają drewniany patyczek, zwany właśnie duszą, będący elementem wszystkich instrumentów smyczkowych. Łączy on górną i dolną płytę pudła rezonansowego. Dla mnie jednak wszystkie instrumenty posiadają swoją duszę, choć nie jest ona typowo książkowa. Zatem witam wszystkich serdecznie i zapraszam do wysłuchania najpierw podstawowych informacji oraz trochę historii o danym instrumencie, a później krótkiego wywiadu o pasji do gry. Dzisiaj zapoznamy się z instrumentem o przepięknym i nieco zaskakującym brzmieniu. Lira korbowa, czyli instrument z grupy strunowych smyczkowych. Bardzo popularny w czasach renesansu, a potem w muzyce rozrywkowej, ale więcej informacji o popularności liry korbowej zostawimy na później. Lira korbowa ma gruszkowaty kształt i posiada co najmniej 3 struny. Wykonana jest głównie z 2 gatunków drewna. Wiodącym jest jawor, płyta wierzchnia wykonana jest ze świerku. Jest to instrument o specyficznej budowie, gdzie rolę smyczka pełni obracające się za pomocą korby koło. Gra się na niej najczęściej w pozycji siedzącej, trzymając instrument na kolanach. Prawą ręką kręci się korbą, a lewą ręką naciska się klawisze. Korba tworzy mechanizm z kołem, które obracając się pociera struny. Lira korbowa jest źródłem dwojakiego rodzaju dźwięku. Co najmniej jedna struna pełni funkcje melodyczne. Skracana jest za pomocą klawiszy z drewnianymi kołeczkami, tak zwanymi tangentami. Pozostałe struny nie są skracane i wydają ciągły, wibrujący dźwięk nazywany burdonem. W niektórych lirach jedna ze strun burdonowych wydaje dodatkowo brzęczący dźwięk, zwany trompetowym, który spełnia sekcję rytmiczną. Efekt brzęczenia jest uzyskiwany dzięki specjalnej budowie mostka struny trompetowej. Zamontowany jest on luźno i wydaje właśnie brzęczący dźwięk przy energicznych ruchach korbą. Można wyznaczyć 2 rodzaje trompetów. Francuski, mały, wykonany zwykle z drewna bukszpanu o kształcie przypominającym mały samolot, a także trompet węgierski, działający na zasadzie przesuwanej dźwigni. Trompet francuski jest znacznie bardziej popularny i daje możliwości techniczne i brzmieniowe. Niektóre liry korbowe posiadają struny rezonansowe, które dają efekt wybrzmienia. W zależności od modelu liry może być ich od 6 do 12, choć zdarzają się też inne konfiguracje, na przykład 8 strun. Struny montowane są na brzegach płyty wierzchniej i strojone są zwykle do klawiszy diatonicznych. A więc elementami konstrukcyjnymi liry korbowej są komora kołkowa, komora tangentowa, umieszczone są w niej tangenty i klawisze, pokrywa koła, koło, które jest zamocowane na osi, która z kolei zamocowana jest na łożysku i przechodzi aż do korby. Następnie mamy podstawek, na którym znajdują się struny melodyczne. Jest on zamocowany do strunnika. W strunniku mamy kołki, które związane są z ustawieniem trompetu. Kołki połączone są z nitką, która przebiega do struny, dzięki temu możemy ustawić napięcie nitki, a tym samym akcję trompetu. Ostatnim elementem jest korba. W ogóle wzięła się lira korbowa? Czas wrócić do samego początku. Lira korbowa była instrumentem popularnym w muzyce średniowiecza i renesansu. Praprzodkiem liry korbowej był pochodzący z Hiszpanii średniowieczny instrument nazywany organistrum, złożenie nazw organy i instrument. Był używany w kościele, a ze względu na duże rozmiary obsługiwały go dwie osoby. Jedna naciskała klawisze, a druga obracała koło korbą. W dawniejszych czasach organistrum właśnie zastępowało dzisiejsze organy. Według źródeł organistrum stworzył mnich benedyktyński. Świeckie formy liry korbowej pojawiły się w XIII wieku. Nazywano je symfonia i grała na nich już tylko jedna osoba. W okresie renesansu lira korbowa była bardzo popularna i przybierała rozmaite kształty. Była instrumentem popularnym, szczególnie wśród wędrownych pieśniarzy. Później, za panowania króla Ludwika XIV, bardzo modna była jej odmiana, nazywana viole à roue, czyli kołowe skrzypce. Właśnie na przestrzeni XVII i XVIII wieku była modna wśród arystokratów, zwłaszcza we Francji. Ich egzemplarze były bogato zdobione. W różnych krajach budowana była w odmiennych formach. Na ziemiach Polski i Ukrainy typowy był wariant przypominający kształtem futerał skrzypiec, ale jednocześnie lira korbowa traciła na znaczeniu w kręgu wyższych klas społecznych i zyskiwała je w niższych, stając się popularnym instrumentem ludowym, szczególnie w krajach słowiańskich, a także w Niemczech i na Węgrzech, gdzie rozwinęło się wiele jej odmian. I gdzie do XX wieku instrument ten chętnie wykorzystywali ludowi i uliczni muzykanci. W muzyce współczesnej instrument ten wykorzystują m.in. zespoły folkowe, folk metalowe i folk rockowe. Dziad lirnik. Lira kojarzona jest przede wszystkim z postacią dziada wędrownego, określanego także jako dziad lirnik. Dziad był postacią graniczną, niezwykłą i wieloznaczną. Był przybyszem z tamtego świata, czyli uosobieniem przodków. Znajdował się zatem pomiędzy sakrum a profanum. Dziada słuchać można było na odbywających się w różnych porach, także jesienią, jarmarkach. Dziad zachodził na wieś do domów i śpiewał pod kościołem. Z jednej strony dziad lirnik traktowany był jako medium, któremu płaciło się nie za grę na lirze, lecz za modlitwę. Z drugiej jako żebrak, a nieraz także oszust, który mówił niezrozumiałym językiem, tak zwaną mową libijską, i wyłudzał pieniądze, także dzięki pomocy upozorowanego kalectwa, choć trzeba pamiętać, że większość dziadów była rzeczywiście ślepa. Za otrzymane datki dziadowie mieli urządzać wielkie bale, słynny karnawał dziadowski, podczas których porzucali kule i cudownie zdrowieli. Skojarzenia żebractwa, dziada wędrownego i liry ma najsilniejsze odzwierciedlenie w jednej z niemieckich nazw instrumentu – Bettlerleihe, od niemieckiego Bettla, czyli żebrak. Nieraz także po polsku mówi się o lirze żebraczej. Jednak sami lirnicy uważali się za lepszych żebraków od pozostałych dziadów. Co ciekawe, lirnicy tworzyli niegdyś na ziemiach polskich organizacje na kształt cechowych, które wspierały ich m.in. poprzez dbanie o to, by na danym terenie na lirze muzykować mógł wyłącznie członek cechu. Dwuznaczność liry. Z jednej strony lira kojarzona była zatem z żebractwem, jednak z drugiej, zwłaszcza w okresie romantyzmu, stała się symbolem poezji i poetów. Nie tylko pisało się o lirze i lirnikach, uczynili to na przykład Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Ludwik Kondratowicz, Teofil Lenartowicz czy Henryk Sienkiewicz, ale też mówiło się o poetach, że są lirnikami. Na przykład Ludwik Kondratowicz określał siebie jako lirnika wioskowego, a Teofila Lenartowicza zwano z kolei lirnikiem mazowieckim. Instrument także często pojawiał się w malarstwie i grafice, na przykład Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Franciszka Kostrzewskiego i wielu innych. Dziada z lirą znajdziemy także na panoramie racławickiej Kossaka i Styki. Pomimo znaczenia, jakie lirze nadali poeci i literaci, wciąż w dyskursie potocznym, a także w twórczości ludowej popularne pozostawało kojarzenie liry z żebractwem i cwaniactwem, czyli udawanym kalectwem. Niezwykle ciekawe nagranie pod tytułem Pieśń Dziada zarejestrowano w wykonaniu Grajka Wiejskiego w 1927 roku w Nowym Jorku i wydano w latach 70. przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach serii Folk Music in America. Lira w XXI wieku. Instrument był w Polsce popularny do XX wieku. Spotykano go jeszcze w użyciu przed II wojną światową, potem został zapomniany. Swój ponowny renesans w naszym kraju zawdzięcza lira Stanisławowi Wyżykowskiemu ze wsi Haczów. Wyżykowski nie tylko gra na lirze, ale też buduje własne instrumenty, cieszące się powodzeniem wśród muzyków. Wykształcił także uczniów w sztuce budowy instrumentu, za jego następcę uważa się Stanisława Nogaja. Ciekawostki. Józef Haydn skomponował grupę koncertów i nokturnów na tak zwaną lira organizzata, czyli rodzaj liry korbowej z dołączonymi piszczałkami organowymi. Liry korbowej użył także Leopold Mozart w symfonii D-dur Die Bühnenhochzeit, czyli wesele chłopskie. Lira korbowa występuje w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego, w którym pojawia się Wernychora, czyli wędrowny lirnik z XVIII wieku. I tak, drodzy słuchacze, dobiegła końca nasza historia liry korbowej oraz kilka informacji o budowie tego instrumentu, a już w następnym miesiącu chciałabym zaprosić o tej samej porze, w poniedziałek, około godziny 16:35, na następną część tej audycji, czyli rozmowę o pasji do gry, którą przeprowadziłam z panem Joachimem Menzlem. Dziś też w tej audycji mogliście państwo usłyszeć właśnie utwory pana Joachima. Zapraszam serdecznie już za miesiąc.